Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, po raz kolejny podejmuję wraz z Państwem temat in vitro, sztucznej reprodukcji metodą in vitro. Temat, który stał się przedmiotem ożywionych dyskusji medialnych, politycznych, ale przecież także rozmów w naszych domach. Nie można się temu dziwić, bo skoro polski parlament przegłosował finansowanie tego zabiegu i ustawa została podpisana przez pana prezydenta, można się spodziewać, że politycy działający na rzecz, jak mniemamy, dobra wspólnego, przegłosowali finansowanie ustawy, która jest w służbie dobra. Tak jednak nie jest. To jest przegłosowanie złej ustawy. Kościół katolicki jednoznacznie odrzuca reprodukcję in vitro, posługując się przy tym przede wszystkim argumentami racjonalnymi. Argumentami wywodzącymi się z rozumu, a więc dostępnymi dla każdego człowieka. Pozwolę sobie przypomnieć podstawowe spośród tych argumentów. Po pierwsze, wskazuje się na to, że ta procedura wiąże się z poważnym zagrożeniem zdrowia kobiety, która jest poddana bardzo silnej stymulacji hormonalnej, co stanowi poważne obciążenie dla jej organizmu. Po drugie, jeśli idzie także o względy medyczne, trzeba wspomnieć, że wbrew propagandzie dotyczącej tych zabiegów nie wykazują się one absolutnie wysoką skutecznością. Natomiast ta propaganda pomija fakt, że konsekwencją tej procedury są niejednokrotnie poważne wady genetyczne, rozwojowe, poważne upośledzenia. Oczywiście Kościół jako jedyny w tym świecie głosi, że każde ludzkie życie jest dobre, także to upośledzone, chore, naznaczone cierpieniem. Ale jest różnica w tym, co jest przyjęciem cierpienia czy upośledzenia, a tym, co jest dobrowolnym wywoływaniem tej niepełnosprawności. Najważniejsze jednak zastrzeżenia płyną z dwóch powodów. Pierwszym jest tak zwana eliminacja zarodków nadliczbowych. Raz jeszcze trzeba podkreślić, przypomnieć, powiedzieć bardzo wyraźnie, że w tej procedurze tworzy się zazwyczaj 5 do 6 zarodków, z których tylko jeden zasadniczo zostaje implantowany do łona kobiety. Pozostałe są zamrożone albo po prostu unicestwione, zabite. To oznacza, że w tym procesie dokonuje się najpierw sztuczna selekcja, eugenika. Wybiera się najsilniejszy, najzdrowszy zarodek i daje się mu szansę dalszego życia. Ale w konsekwencji tej selekcji pozostałe zarodki z reguły zostają zabite. I wreszcie drugi kluczowy zarzut wyraża się w tym, że ta procedura stanowi uprzedmiotowienie człowieka. Pomimo całej sfery manipulacji językowej, mówiącej o terapii, o leczeniu, ten zabieg pozostaje techniką sztucznej reprodukcji, a zatem traktuje człowieka jako przedmiot reprodukcyjny. I to stanowisko Kościoła zostało dobitnie wyrażone w katechizmie Kościoła katolickiego, w encyklice świętego Jana Pawła II, w Evangelium Vitae. Zostało też bardzo precyzyjnie opisane w dwóch instrukcjach Kongregacji Nauki Wiary, Donum Vitae i Dignitas Personae. I dlatego katolik nie może w żaden sposób twierdzić, że to nauczanie jest niedookreślone, że ono zostawia jakiś margines innych możliwości. Oczywiście można to nauczanie odrzucać, bo człowiek jest wolny. Jednak, czy można odepchnąć to wszystko? Czy można powiedzieć nie? Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi nie. Ale pytanie zasadnicze, czy wolno? I w imię czego wolno? Jaki argument rozumu? Jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie i bliźniemu? Ażeby odrzucić, powiedzieć nie temu, czym wszyscy żyliśmy przez 1000 lat? Tak pytał nas przed 45 laty święty Jan Paweł II. pytanie stało się bardzo dramatycznie aktualne.